Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Dobrzycka i chciałabym serdecznie wszystkich Państwa powitać na prezentacji wyników finansowych Grupy Santander Bank Polska za pierwsze półrocze 2025 roku. Dzisiejszą prezentację poprowadzą dla nas Pan Prezes Michał Gajewski, Pan Maciej Reluga, CFO odpowiedzialny za pion zarządzania finansami i Pan Wojciech Skalski, członek zarządu banku odpowiedzialny za pion rachunkowości i kontroli finansowej. Zanim rozpoczniemy prezentację, chciałabym przypomnieć Państwu, że przez cały czas jej trwania mogą Państwo zadawać pytania poprzez link w internecie, a także wysyłając je do mnie mailem. Prezentacja jest dostępna na stronie www.relacjeinwestorskich.santander.bank.polska. A teraz zaczynajmy. Panie Prezesie, oddaję Panu głos.
Dziękuję, Agnieszka. Jeszcze raz dzień dobry. Witam wszystkich na prezentacji wyników. Pozwolicie Państwo, że na początek odniosę się do dwóch transakcji z ostatniego kwartału. Zacznę od tej z 5 maja o planowanej sprzedaży pakietu kontrolnego Santander Bank Polska do grupy Erste. Oczywiście ta transakcja wymaga uzyskania odpowiednich zgód regulacyjnych. Jej zakończenie jest przewidziane w okolicach końca tego roku. Jest to jedna z największych transakcji w historii polskiego sektora bankowego i to wymaga również podkreślenia. Upatrujemy w tej zmianie wiele korzyści, przede wszystkim dla naszych klientów. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, dołączymy do największej, stabilnej i odnoszącej sukcesy grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak Państwo wiecie, grupa Erste doskonale zna i rozumie realia naszego regionu i podobnie jak my stawia na budowanie długoterminowych relacji i najlepszych doświadczeń klientów. Jednocześnie grupa Erste inwestuje w innowacje, cyfryzację i usługi mobilne. Ogromną zaletą tej planowanej zmiany będzie jeszcze większa współpraca międzynarodowa, możliwość wspierania naszych klientów na nowych i tutaj bliskich nam i bardzo obiecujących rynkach. Także będziemy oferować nowe możliwości i nadal dbać o jak najlepsze doświadczenie naszych klientów we wszystkich segmentach, we wszystkich liniach biznesowych. Chciałbym podkreślić, że proces zmiany akcjonariusza nie ma wpływu na nasze bieżące działania biznesowe. Zresztą odzwierciedlają to nasze wyniki, o których za chwilę będziemy rozmawiać. Kontynuujemy naszą strategię wzrostu z tą samą kadrą i z tą samą misją pomagania klientom w rozwoju. Co do zmiany nazwy i logo, jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Wiecie, że mamy doświadczenia w przeprowadzaniu takich projektów. Jak nadejdzie odpowiedni moment, poinformujemy Państwa o tym w szczegółach. Zapewniam, że przeprowadzimy ten proces sprawnie, z poszanowaniem potrzeb naszych klientów, pracowników. Druga transakcja, którą ogłosiliśmy 16 czerwca, to sprzedaż 60% akcji Santander Consumer Bank do grupy Santander. Wszystkie informacje na temat podaliśmy, na ten temat podaliśmy oczywiście w naszym publicznym raporcie bieżącym. Ta transakcja ma wpływ na prezentację naszych wyników finansowych za pierwsze półrocze. Santander Consumer Bank jest prezentowany jako tak zwana działalność zaniechana. W sprawozdaniu zarządu i w raporcie są podane liczby odnoszące się zarówno do działalności kontynuowanej, jak i zaniechanej. Pozwólcie Państwo, że teraz na tej konferencji będę omawiał przede wszystkim liczby z działalności kontynuowanej, czyli już bez Santander Consumer Bank. Przechodząc do wyników, w pierwszym półroczu wypracowaliśmy 4 miliardy 120 milionów zysku brutto. Nasze obciążenia podatkowe i regulacyjne wyniosły 1 miliard 800 milionów. Zysk grupy półroczu wyniósł 3 miliardy 79 milionów, z czego w samym drugim kwartale to wynik 1 1 396 milionów. W raporcie zauważają Państwo pozycję działalność zaniechana, która pokazuje stratę 378 milionów w drugim kwartale i jest to suma wyniku finansowego SCB oraz zobowiązania na odroczony podatek dochodowy z tytułu sprzedaży konsumera. Po uwzględnieniu tej straty na działalności zaniechanej zysk netto w pierwszym półroczu wyniósł 2 miliardy 752 miliony, a w samym drugim kwartale 1 miliard 18 milionów. Przejdźmy do slajdu siódmego. Tu są ogólne dane operacyjne, a więc przypominamy, że obsługujemy ponad 6 milionów klientów. Jest dynamiczny wzrost liczby klientów cyfrowych. To już jest 3,9 miliona. 3,2 miliona korzysta z naszej aplikacji mobilnej. Ten wzrost klientów cyfrowych to jest 6% rok do roku. Korzystających z aplikacji mobilnej to 10% wzrostu. Po pierwszej połowie depozyty klientów wyniosły 221 miliardów, a fundusze, wliczając fundusze TFI, 247 miliardów. Natomiast portfel kredytów brutto wyniósł 163 miliardy, aktywa wyniosły 315 miliardów. Slajd ósmy, podstawowe wyniki. Przypominam jeszcze raz, że na dzisiejszej konferencji omawiamy wyniki finansowe zgodnie z tym, jak są prezentowane w sprawozdaniu finansowym, czyli po wyłączeniu działalności zaniechanej. A więc na slajdzie ósmym, jeszcze raz, zysk netto grupy w pierwszym półroczu z działalności kontynuowanej wyniósł 3 miliardy 100 milionów. Czego w samym drugim kwartale było to prawie 1,4 miliarda. Czyli po wyłączeniu działalności zaniechanej zysk netto w pierwszym półroczu 2 miliardy 752 miliony, a w samym drugim kwartale 1 miliard 18 milionów. Wynik z tytułu odsetek to 6,35 miliarda, wzrost o 7% rok do roku. W samym drugim kwartale to 3,4 miliarda. I był podobny do poprzedniego kwartału, jeśli chodzi o wynik odsetkowy. Wynik prowizyjny 1,47 miliarda, wyższy o 6% w ujęciu rocznym. W samym drugim kwartale wynik ten wyniósł 744 miliony. Jest to 2% lepiej niż w poprzednim kwartale. Dochody ogółem 8 miliardów, wzrost o 8% rok do roku. W drugim kwartale ponad 4 miliardy i też wzrost 2% w ujęciu kwartalnym. Nasza pozycja kapitałowa na wysokim poziomie, wskaźnik ROE dla działalności kontynuowanej wyniósł 21,9%. Grupa wykazuje doskonałą płynność, a skonsolidowany wskaźnik LCR jest w okolicach 200%. Slajdy 10 i 12 to tradycyjnie nowości w naszej ofercie. Tutaj przechodzimy przez wszystkie sektory i linie biznesowe. Przejdźmy może do slajdu 13, który mówi już o działalności biznesowej. Zaczniemy od detalu. Dla przypomnienia 4,8 miliona kont osobistych w złotych, przyrost 2% rok do roku. W pierwszej połowie tego roku otworzyliśmy 212 tysięcy złotowych kont osobistych. Przechodząc do kredytów gotówkowych, w pierwszej połowie tego roku udzieliliśmy 6 miliardów złotowych kredytów gotówkowych. To jest o 9% więcej niż przed rokiem. W samym kwartale 3,1 miliarda. To jest rekordowy jak dotąd kwartał sprzedaży gotówek, co nas mocno cieszy. Kwota nowo udzielonych hipotek wyniosła 4 miliardy, w drugim kwartale było to 2,4. I to jest mniej niż rok temu, ale przypomnijmy, że odnosimy się do wysokiej bazy, która wynikała z programu rządowego Bezpieczny Kredyt 2%. Natomiast w ujęciu kwartalnym, jak Państwo spojrzycie, na slajdzie 25 w aneksie widać odbicie na rynku i dla hipotek to jest najlepszy okres od 4 kwartałów. Podobnie jak w zeszłym kwartale, 97% nowej sprzedaży zostało udzielone na okresowej stopie stałej. Ten łączny udział okresowej stopy stałej w całym portfelu hipotecznym kredytów złotych systematycznie rośnie, to już jest 45,9%. Dla przypomnienia, w marcu zeszłego roku to było 44,2%. Fundusze inwestycyjne, sprzedaż netto 1,4 miliarda. Aktywa detaliczne TFI na koniec czerwca to około 26 miliardów. Mamy udział w rynku ponad 10%. W segmencie klientów MŚP w pierwszej połowie 36 nowych kont otworzyliśmy dla tego segmentu. W drugim kwartale to było 16 tysięcy. Udzieliliśmy kredytów dla MŚP 2,7 miliarda. Bardzo dobra sprzedaż w leasingu 2,4 miliarda. Wzrost o 18% rok do roku. Bardzo dobry wynik. Bankowości biznesowej o 11% wzrosła sprzedaż nowych limitów kredytowych, o 9% zwiększyły się wolumeny kredytów w bankowości biznesowej, a FX o 12%. Bankowości inwestycyjnej dwukrotnie wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym, z kolei przychody z transakcji skarbowych o 17% rok do roku wzrost. Dostaliśmy również tutaj nagrodę Euromoney Awards for Excellence. Także tutaj również nasi eksperci, czy międzynarodowi eksperci wysoko ocenili naszą działalność w obszarze, w segmencie bankowości inwestycyjnej. Przejdźmy do bilansu, kredyty brutto. Jak widać, aktywność w poszczególnych segmentach biznesowych składa się na wzrost kredytów brutto na poziomie skonsolidowanym wraz z działalnością zaniechaną. Po pierwszym półroczu portfel kredytów brutto dla działalności kontynuowanej wyniósł 163 miliardy. Slajd 25 w aneksie pokazuje utrzymanie bardzo dobrego poziomu nowej sprzedaży kredytów i to zarówno w SME gotówkowych, jak i sprzedaży kredytów hipotecznych. Slajd 16, fundusze klientów. Wspominałem depozyty 221 miliardów. Fundusze inwestycyjne, całość to jest 26,5 miliarda, wzrost o 20% w ujęciu rocznym. Łącznie fundusze klientów, czyli depozyty i inwestycyjne to 247,5 miliarda. Slajd 17, wynik odsetkowy i marża. Przechodzimy tutaj już do rachunku wyników. Wynik z tytułu odsetek 6,4 miliarda, wzrost o 7%, mniej więcej na tym samym poziomie. Drugi kwartał troszeczkę wzrósł w porównaniu do poprzedniego okresu. Marża odsetkowa netto za drugi kwartał, anualizowana w ujęciu kwartalnym, dla działalności kontynuowanej wynosi 4,85. Tylko informacyjnie pokazujemy na slajdzie, że dla działalności kontynuowanej i zaniechanej marża wynosi 5,04. Wynik z tytułu prowizji, tu bardzo dobre informacje, w pierwszym półroczu z tytułu prowizji ten wynik wyniósł 1,5 miliarda, wzrost o 6% rok do roku, również wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału, tutaj o 2%. Także tutaj są dobre dynamiki, kontynuacja trendu wzrostowego. Te wyniki, szczególnie w prowizjach zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi, walutowymi, również działalności maklerskiej. W ujęciu kwartalnym pokazujemy dobre wyniki w prowizjach walutowych, ale również kartowych, z działalności maklerskiej również istotny przyrost kwartał do kwartału. Tutaj podkreślamy, warto o tym powiedzieć, że to jest zwiększona aktywność transakcyjna naszych klientów, naszej bazy klientowskiej. Nie robiliśmy żadnych zmian w tabeli prowizji opłat. Slajd 19. Dochody, już mówiłem, pierwsze półrocze 8 miliardów, wzrost o 8% rok do roku i kwartalnie wzrost o 2%. Przejdźmy do slajdu 20, gdzie widzimy koszty operacyjne. Koszty ogółem w pierwszym półroczu wyniosły 2,5 miliarda. Tutaj jest wzrost, głównie wyższa opłata na BFG. Po wyłączeniu kosztów regulacyjnych te koszty ogółem wzrosły w ujęciu rocznym o 7%. I tu oczywiście była inflacja, ale również regulacja wynagrodzeń i regulacja cen usług. W ujęciu kwartalnym był to wzrost o 1%. W porównaniu do poprzedniego kwartału koszty ogółem po wyłączeniu kosztów regulacyjnych wzrosły o 1%. Roczna dynamika kosztów w samym drugim kwartale pozostaje na niskim poziomie. Jak spojrzymy na wskaźnik kosztu income, on wyniósł 30,9%, rok temu był 31%, a więc tutaj nie ma większych zmian. Slajd 21, rezerwy. Wynik odpisów netto z tytułu oczekiwań strat kredytowych na poziomie skonsolidowanym z wyłączeniem Santander Consumer Bank wyniósł 243 miliony. Rok wcześniej to były 448 milionów. Ten spadek odpisów jest efektem wysokiej bazy porównawczej. Dla przypomnienia, w pierwszym półroczu zeszłego roku bank rozszerzył kryteria klasyfikacji do koszyka drugiego, co spowodowało wpływ na kwotę szacunków o 124 miliony. Mamy dobry efekt utrzymujący się jakości portfeli kredytowych, stabilny poziom portfela przeterminowanego, nie ma przyrostu nowego portfela niepracującego i wysoki poziom odzysków. Także to wszystko przekłada się na koszt ryzyka kredytowego, który wyniósł 33 bipsy. Kluczowe wskaźniki ryzyka utrzymują się na dobrym poziomie. Udział kredytów niepracujących, bezpieczny poziom 3,9%. Również nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń jednorazowych w drugim kwartale, żeby mogły mieć wpływ na poziom odpisów. Dokonaliśmy cyklicznego przeglądu parametrów IFRS 9 wykorzystywanych w procesie naliczania odpisów. Jak widzicie Państwo, na kolejnym slajdzie łączna sprzedaż wierzytelności kredytowych portfela niepracującego osiągnęła wartość 301 milionów złotych i przyniosła zysk brutto w wysokości 60 milionów. Podatek bankowy i koszty regulacyjne, o tym już mówiłem. Z tego wypracowanego zysku brutto 1,9 miliarda, nasze obciążenia podatkowe regulacyjne w drugim kwartale to 700 milionów i odpowiednio pierwszy półrocze zysk brutto 4,1 miliarda i obciążenia podatkowe regulacyjne 1,8 miliarda. Także podsumowując, slajd 23, wyniki po pierwszym półroczu. Tutaj pokazujemy zysk netto na to pierwsze półrocze 2 miliardy 752 miliony. Pokazujemy również wpływ wyłączenia SCB z naszej grupy kapitałowej. I tutaj ta strata z działalności zaniechanej 327 milionów, czyli ona wynika z ujęcia obciążenia z tytułu podatku odroczonego w kwocie 400 milionów. Jest to efekt decyzji o sprzedaży akcji. Szczegóły widzicie Państwo w prezentacji inwestorskiej. Ją publikowaliśmy w czerwcu raportem bieżącym po ogłoszeniu tej transakcji. Wracając do podsumowania, cieszą mnie dane, które potwierdzają zwiększoną aktywność naszych klientów. Widzimy to również w rosnącej liczbie płatności cyfrowych, zbliżeniowych, blikiem. Rośnie nam liczba rachunków. Mamy ich 7,1 miliona, w tym 4,8, jak już mówiłem, dla klientów indywidualnych. Bardzo cieszy zwiększony wynik na prowizjach. Tutaj ta tendencja już od wielu kwartałów, 7% lepiej niż w porównaniu z ubiegłym rokiem. Te wzrosty oczywiście świadczą o aktywności, o dobrej kondycji naszych klientów. Również same wyniki o dobrej jakości portfela kredytowego, niskim poziomie ryzyka. Jeśli chodzi o działalność biznesową, widzicie, również mówiliśmy o tych dynamikach w drugim kwartale, również one się wpisują w pozytywne trendy i w to, co kontynuacje, których też widzimy w następnych kwartałach. A teraz zapraszam do pytań. Już dostaliśmy pytania. Maciej, jakbyś mógł. Mamy dystrybucję.
Tak, to może, zacznijmy od CHF-ów. Tu są dwa pytania. Wydaje mi się, że dosyć łatwo można je adresować. Bo pytanie jest takie, czy mogą Państwo przybliżyć outlook na ewolucję odpisów dotyczących walutowych kredytów hipotecznych i co dalej, kiedy się skończą rezerwy, jakie są upside, downside risk?
Dobrze, to może ja odpowiem na to pytanie. Przede wszystkim chciałem podkreślić, że nasze rezerwy są adekwatne. Czyli nasze modele są regularnie przeglądane przez audytorów zewnętrznych i ten poziom rezerw, który prezentujemy po pierwszym półroczu, jest adekwatny, jest zgodny ze wszystkimi regulacjami i z naszymi modelami. Dla przypomnienia, ten coverage ratio dla naszego portfela to już jest 148%. Co do przyszłości, nie będę się wypowiadał. Tak jak powiedziałem, mamy adekwatne rezerwy. Kontynuujemy nasz program ugód. Uważamy, że ugody są znacznie lepszym rozwiązaniem zarówno dla klienta, jak i dla banku niż spór sądowy. I zamierzamy kontynuować tą strategię.
Czyli mówiąc wprost, gdyby na połowę roku miało być więcej, to by było.
Tak można powiedzieć.
Da. Polityka. Dwa takie pytania związane z polityką zgrupowałem. Jedno, czy widzimy, one są po angielsku, ja spróbuję od razu powiedzieć po polsku. Jakie widzimy konsekwencje wyników prezydenckich dla polityki fiskalnej, pieniężnej, regulacyjnej i ogólnie dla sektora? I drugie pytanie dotyczy dyskusji nad dodatkowymi podatkami sektorowymi w Polsce i no, co o tym uważamy i jaki może być potencjalny wpływ na banki.
To zaczynając od podatków, ja bym nie chciał komentować spekulacji prasowych na poziomie Związku Banków Polskich. Jest dyskusja na ten temat, ale my nie mamy Nie komentujemy tego, co się ukazuje w prasie. Trudno powiedzieć, jaki to będzie miało wpływ. Konsekwentnie twierdzimy, że polski system bankowy jest obciążony najbardziej w Europie, jeśli nie na świecie, jeżeli chodzi o opłaty podatkowe i regulacyjne, dlatego też za każdym razem pokazujemy i mówimy w naszych prezentacjach, odnosimy się do właśnie tych obciążeń podatkowych i regulacyjnych. One są naprawdę ogromne, jeżeli chodzi o polski sektor bankowy. Każde dodatkowe ewentualne obciążenie będzie tylko zwiększało ten poziom nadmiarowego opodatkowania banków. Jeśli chodzi o politykę, ja bym też nie chciał komentować politycznych rzeczy. mogę jedynie powiedzieć, że oczywiście nasz nowy akcjonariusz ma doświadczenie tutaj z tych rynków. Również mogę powiedzieć, że i to Państwo byli świadkami, że w każdej konstelacji politycznej nasz bank sobie doskonale działał. Najważniejsza jest dla nas ekonomia, gospodarka i tutaj widzimy i mamy bardzo optymistyczne prognozy dotyczące wzrostu polskiej gospodarki.
I do tego wątku za chwilę wrócimy, a propos optymistycznych wzrostów, ale jeszcze jest jedno pytanie, może Wojtek, bym Cię poprosił odnośnie dekonsolidacji SCB. Jest pytanie takie, czy, jak to przetłumaczyć, jakich się można jeszcze efektów specjalnych, special effects, możemy oczekiwać w drugiej połowie roku, jeśli chodzi o dekonsolidację SCB. My tu sporo daliśmy w raporcie bieżącym przy ogłoszeniu transakcji, jak Michał mówił, ale może warto przypomnieć kilka aspektów w tym podatkowych.
No tak, nie wiem, co autor miał na myśli o efektach specjalnych, ale takowych nie przewidujemy. Natomiast przywołując jeszcze tą informację, którą upubliczniliśmy 16 czerwca, to dla przypomnienia przed nami jest jeszcze rozpoznanie przychodu z tej transakcji w momencie, kiedy ten przychód się uprawdopodobni poprzez spełnienie wszystkich warunków zawieszających. I to jest tam 3 100 000. I w konsekwencji również reszta obciążenia podatkowego z tego upside'u to jest około 180 milionów złotych, tak? I to jest spójne z tym, co jest w załączniku do informacji bieżącej z 16 czerwca.
Okej, dzięki. I teraz mamy pytania o wolumeny najpierw. Odnosienie się do naszej konferencji sprzed kwartału, gdzie wspominaliśmy o optymistycznym outlooku na wzrost kredytów korporacyjnych w kolejnych kwartałach. I co to będzie wspierało i czy są jakieś specyficzne sektory. Ja bym powiedział, że w ostatnich kilku kwartałach, pierwszy kwartał był takim, gdzie trochę sezonowo ten wzrost był mniejszy, ale jak Państwo pamiętacie, już właściwie od trzeciego kwartału 2024 nie narzekamy na wzrost kredytów i pokazujemy dosyć solidne wzrosty. Oczywiście ten drugi kwartał jest trochę nietypowy i porównanie rok do roku dla całości kredytów macie Państwo dla działalności kontynuowanej i zaniechanej, ale też na slajdzie 15 jest trochę szczegółów, które myślę, że potwierdzają, że zarówno w SMI, jak i bankowości korporacyjnej, jak i inwestycyjnej te wzrosty są kontynuowane w trzecim kwartale. Tam jest komentarz po lewej stronie na slajdzie 15. Michał zresztą o tym mówił przed chwilą. Ja bym powiedział, że te wzrosty są i we wszystkich segmentach banku i właściwie można powiedzieć cross sectors. I to jest dosyć takie, ten popyt, który nam się buduje na wzrost kredytów korporacyjnych. Nie wiem, czy tutaj właściwie jakiś taki jeden konkretny sektor można wyróżnić, bo to się dzieje w różnych sektorach. Na pewno w kolejnych kwartałach, patrząc jeszcze dalej na rok 2026, pewnie kredyty związane z transformacją energetyczną będą istotne. Na 26 rok spodziewamy się solidnego wzrostu kredytów łącznie o 7%. Wzrost gospodarczy będzie w 26 roku generowany w znacznej mierze inwestycjami. To już się dzieje w tym roku. To będzie wspierało kredyt. Niższe stopy też będą wspierały kredyt. Więc jesteśmy nadal optymistyczni. Od razu przy okazji powiem może, jeśli chodzi o kredyt dla klientów indywidualnych, to też to przyspieszenie, o którym mówił Michał, w nowej sprzedaży, które widzicie Państwo na slajdzie 25, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, jak i gotówkowe, bardzo dobry wynik w drugim kwartale. To jest dobre proxy, myślę, dla drugiej połowy roku. I idąc dalej, trochę jest pytań, jak zwykle, o NII i o NIM, marża odsetkowa i wynik odsetkowy. Pytania zaczynają się od tego, jaka stopa referencyjna na koniec tego roku 26, jakie to ma implikacje oczywiście, jakie są wrażliwości NII-a, NIM-u i tak dalej. Zaczynając od stopy referencyjnej, spodziewamy się jeszcze dwóch obniżek, prawdopodobnie wrzesień, listopad, po 25 punktów. Jak wszyscy wiemy, inflacja zachowywała się w pierwszej połowie roku znacznie lepiej niż przewidywania. To pozwoliło na początek cyklu. Ta inflacja pokaże za chwilę dalszy wyraźny spadek. Będziemy niebawem w okolicach celu. To pozwoli na dalsze obniżki, a na koniec 26 roku spodziewamy się stopy procentowej w okolicach 4%. Naszą wrażliwość podajemy co kwartał. W tym roku dodatkowo myślę, że warto wspomnieć, jaka część tej wrażliwości wynika z tej działalności zaniechanej. Mówiliśmy, że to jest w okolicach 300 milionów złotych, lekko poniżej w zeszłym kwartale. Na połowę 25 cała grupa działalność kontynuowana i zaniechana to jest w okolicach 280 milionów i za to w okolicach 10% odpowiada STB, czyli na działalności kontynuowanej można powiedzieć, że wrażliwość 250 milionów. Oczywiście mówię o wrażliwości na 100 punktów bazowych ruchu. Efekt w ciągu 12 miesięcy przy założeniu stałego bilansu. I ta wrażliwość, jak wiemy, była obniżana w ciągu poprzednich, w trakcie poprzednich kwartałów. Ja co kwartał też podaję taką statystykę, jaki jest udział kredytów o stałej stopie w całości kredytów. I przez ten udział mamy na myśli zarówno te, które są udzielone na stałej stopie, jak i te, które są zabezpieczone poprzez swopy. I ten udział już jest powyżej 53%, to jest 53,2% na połowę roku. I to właściwie chyba... tak, to właściwie tyle. Teraz mamy pytanie o kapitał. O kapitał to... Michał, jest pytanie, żeby wyjaśnić negatywny efekt na współczynnik kapitałowym w drugim kwartale.
Dobrze, więc jeżeli spojrzymy na te współczynniki, to na 30 czerwca Tier 1 wyniósł 17,31, a współczynnik kapitałowy ogółem 18,06. I rzeczywiście był tam lekki spadek i ten spadek współczynników kapitałowych wynika ze wzrostu aktywów ważonych ryzykiem. I to jest kwartał do kwartału, to jest 3,667 miliardów. Natomiast fundusze własne ogółem wzrosły o 150 milionów. I teraz na zmianę poziomu RWA wpływ miały takie czynniki jak oczywiście rozwój działalności biznesowej. Tutaj patrzymy wzrost ekspozycji zarówno detalicznej, jak i wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Również jeżeli chodzi o wzrost RWA klientów korporacyjnych. Również wzrost wartości portfela kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, jak i zawarta przez Santander Bank Polska transakcja sekuratyzacji syntetycznej. Dla przypomnienia, no, te minimalne wymagane współczynniki to dla TIR 1 to jest 9,52, a współczynnik TCR-u 11,52. Więc uwzględniając powyższe, mamy znaczącą nadwyżkę kapitałową, ponad minimalny regulacyjny wskaźnik TCR-a. I to jest na poziomie banku, ta nadwyżka wynosi 10 361 milionów. Także tutaj jesteśmy całkowicie bezpieczni, a no właśnie, te spadki to jedynie wzrost aktywów ważonych ryzykiem, które są związane z bieżącą działalnością i sprzedażą we wszystkich segmentach klientów.
Mówiąc o kapitale, to może jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, również w kontekście tego, o czym mówił Wojtek, dekonsolidacji SCB. Pamiętacie Państwo, że jak puściliśmy raport bieżący i mówiliśmy o takim wpływie pro forma na danych koniec 24, jaki wpływ na współczynniki kapitałowe będzie miała dekonsolidacja SCB, to tam podawaliśmy nieco powyżej 100 punktów bazowych na standalone i 1,37 na skonsolidowanym. Zwracam uwagę, że na slajdzie 8 pokazujemy te obydwa wskaźniki, jak to by wyglądało na połowę roku i tam jest różnica 160 punktów bazowych. I ostatnie pytanie z tych, co tutaj do mnie dotarły. Czy bank zakłada rezerwę na transakcje nieautoryzowane klientów, wczorajszy case Millennium, oraz rezerwę SKD? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Może ja odpowiem trochę na to pytanie. Tutaj przede wszystkim odesłałbym Państwa do noty do sprawozdania finansowego. Tam opisujemy to ryzyko. Mamy nieco ponad 2,5 tysiąca spraw, w takich, których bank został pozwany pod tytułem tzw. cenzji kredytu darmowego. Uważnie monitorujemy to orzecznictwo zarówno na poziomie całego rynku, jak i ten rozwój spraw w naszym banku. Aktualnie to orzecznictwo jest w większości korzystne dla naszej grupy, w związku z tym no, nie przewidujemy na ten moment utworzenia rezerw i nie utworzyliśmy takich rezerw o charakterze portfelowym. Natomiast każdy indywidualny przypadek jest oczywiście rozpatrywany w ramach naszych polityk oceny ryzyka i bank ma nieco ponad 2 miliony złotych rezerw, odpisów na rezerwy na sprawy indywidualne, te, które już toczą się przed sądami i w naszej opinii to jest adekwatne na ten moment dla tego ryzyka.
Nie widzę więcej pytań. Aga, czy coś przyszło w tak zwanym międzyczasie jeszcze?
Tak, właśnie przed chwileczką otrzymałam pytanie od pana Filipa Munari i tutaj jest pytanie, czy możemy skomentować trend, jeżeli chodzi o underlying loan loss provisions. To się mogę domyślać, że już po pominięciu działalności zaniechanej. Ten trend wygląda jakby... Teraz te rezerwy kredytowe wyglądają bardzo nisko, jeżeli chodzi o moment w cyklu. Byłoby bardzo interesująco usłyszeć, czy myślicie Państwo, że ten level, czy ten poziom jest utrzymywalny i ogólnie co Państwo sądzą na temat dostępności kredytu, poziomu zagrożeń w tym portfelu, jeżeli chodzi o default rate i czy widzimy jakąkolwiek zmianę negatywną, jeżeli chodzi o perspektywę dla portfela kredytowego. Dziękuję. Przepraszam, ale tłumaczyłam na bieżąco.
No, tak jak mówiliśmy w prezentacji, jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy tak dobrą jakość portfela i tak rekordowo niski cost of risk. To wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z doskonałej kondycji naszych klientów, którzy w doskonały sposób sobie radzą z tymi zagrożeniami, które występują i są najwyraźniej bardzo odporni. Widzimy to również w polepszającej się ich sytuacji finansowej w przepływach, jak i modele, które cały czas update'ujemy i które oczywiście cały czas regularnie są przeglądane przez naszych audytorów, jak widać są odporne i we właściwy sposób klasyfikujemy klientów. My mamy założenia optymistyczne co do wzrostu gospodarczego, a za tym idzie również co do sytuacji finansowej naszych klientów. Nie było żadnych zdarzeń jednostkowych. Nie przewidujemy, żeby były jakieś większe zdarzenia jednostkowe w następnych kwartałach. Także raczej tutaj przewidujemy kontynuację tak dobrej pozycji. No i to się oczywiście przekłada również na poziom rezerw, które tworzymy.
I jeszcze jedno pytanie z ostatniej chwili. Wspomnieliście Państwo o zabezpieczeniu 53% portfela. Na jaki okres średnio są zabezpieczane kredyty od ryzyka stopy procentowej?
Maciej, to jest twoja specjalizacja.
Tak, między 2-3 lata.
Dobrze, to już są wszystkie pytania, które otrzymałam na ten moment.
No to dziękujemy. My chyba nie mamy więcej do dodania, jeśli nie ma pytań.
Ja. To dziękujemy bardzo i miłego dnia życzymy.
I wakacji. Tak. Dla tych, którzy wyjeżdżają.
Tak.
Dzięki.
Do widzenia.
Dzięki, do widzenia.